Dzień dobry, witam serdecznie w dopisach końcowych. Zebraliśmy się tutaj w jednym miejscu, żeby pomówić o oczekiwanym, myślę, przynajmniej tak sobie wnioskujemy z komentarzy, oczekiwanym przez Was omówieniu trailera Aladdina, pierwszego pełnoprawnego trailera, którym, jak podejrzewamy, Disney bardzo chciał zamazać tę wtopę z poprzednim materiałem, który, jaki by nie był, to nie został przyjęty zbyt dobrze, co na pewno nie było na rękę wytwórni, biorąc pod uwagę, że pewnie ładuje w ten film sporo pieniędzy. No i dobra, słuchajcie, wyszedł ten pierwszy zwiastun. Po pierwsze, zobaczyliśmy wreszcie aktorów grających główne role, którzy wreszcie coś mówią. Wreszcie możemy zobaczyć, czy umieją grać w ogóle, no bo nie są to specjalnie znani aktorzy. Po drugie, znowu pokazano nam oczywiście Willa Smitha w roli Gina, zarówno w swoim niebieskim wydaniu, jak i nie tylko. No i co jeszcze? Pokazano nam oczywiście te wszystkie efekty i myślę trochę fabularnie, jak to wszystko wygląda, jakie są w związku z tym Wasze wrażenia.
Pokazano nam też jedną najważniejszą rzecz, której nie było wcześniej, mianowicie aktorzy zaśpiewali. Ja może od tego zacznę, bo w poprzednich materiałach, czyli zarówno w tym teaserze, jak i w first looku, mieliśmy tylko te znane nuty, że tak powiem, czyli zawsze na początek wchodziło Arabian Nights, potem gdzieś tam wchodziło A Friend Like Me, a tutaj w tym zwiastunie mamy oczywiście znowu to powtórzone, tylko już troszkę dłuższe te fragmenty, no ale też mamy dwa fragmenty śpiewane, czyli właśnie mamy Willa Smitha, który śpiewa tam kilka taktów z A Friend Like Me, no i mamy A Whole New World, czyli piosenkę, którą śpiewają Jasmina i Aladdin. I przyznam szczerze, to był ten moment, kiedy stwierdziłam, tak, jestem podekscytowana tym zwiastunem, tym filmem, czekam. I może tak odniosłabym się jeszcze do tego, że już widziałam głosy krytyczne, no, głównie w kierunku Willa Smitha, że no, że on nie śpiewa swojej piosenki tak, jak robił to Robin Williams. I tak, znaczy o ile możemy to oczywiście mówić cokolwiek po tych dosłownie kilku wersach, które tam padają, to tak, to jest jakby, jest inna stylistyka, jest trochę inny ten podkład muzyczny i on inaczej śpiewa, przy czym wydaje mi się, że super, że robi to po swojemu, że robi to inaczej.
No, ma karierę za sobą raperską, powierzchnią.
Tak, no, Robin Williams nigdy nie śpiewał, tak? Jakby ta jego piosenka jest taką bardziej zabawą komediową niż jakimś super zaśpiewanym utworem, plus no wydaje mi się, że w tym co pokazano, można dostrzec pewne inspiracje z Broadwayu, no bo Aladdin od bodaj tam 2011 czy któregoś jest oczywiście musicalem na Broadwayu, z dopisanymi też piosenkami, no i tam była po prostu brawurowa rola Gina, aktor dostał za to nagrodę Tony, no i właśnie to było w takim bardziej glamour stylu zaśpiewane, z taką wielką pompą i ja mam nadzieję, że bardziej właśnie idą w tym kierunku, że stąd sobie zaczerpną jakieś inspiracje i że właśnie ta warstwa muzyczna da radę. Czytałam też, bo tam Alan Menken, który pisał oryginalną muzykę, no to tutaj pisze też całą tę ścieżkę dźwiękową tak zwaną, no i pisze trzy nowe utwory we współpracy z Paskiem i Polem, czyli panami, którzy pisali The Greatest Showman, którzy pisali teksty do La La Land i którzy są w ogóle też uznanymi twórcami na Broadwayu, autorami Dear Evan Hansen. No i oni się wypowiadali z kolei o śpiewie aktorów, że schwalili zwłaszcza właśnie Naomi Scott, która gra Jasmina, że świetnie śpiewa, napisali taką jej specjalną solową piosenkę, nową, która będzie w filmie, no i właśnie mówili, że są zachwyceni tą współpracą, więc jej, jeśli lubicie musicale, to mam nadzieję, że my, miłośnicy, dostaniemy coś fajnego.
A propos Naomi Scott, jak pokazałem zwiastun dzisiaj mojej partnerce Agnieszce, to jej pierwszy jej komentarz to był: wow, ale ta aktorka fajnie śpiewa. No to w zasadzie to było pierwsze, jaką powiedziała. I to jest cholernie ważne, no bo to jest też ten najsławniejszy kawałek Aladdina, A Whole New World to jednak jest Aladdin, tak jak. I co do tego słyszałem ciekawą propozycję, jak mogliby zrobić jeszcze kampanię reklamową, czyli pójść w stronę Frozen. Frozen bardzo nabiło to, że przed filmem wypuścili całe... jak to było? Mam te moc,
czy... Let it go,
tak.
We wszystkich językach jest ta cudowna wersja, gdzie jest
tak,
linika w każdym języku,
I to było puszczone całe przed filmem jako promocja, więc zrobić... wycięty fragment filmu, jeżeli na przykład spoilowałby coś, czego nie było w oryginale na przykład, to jasne, można się pobawić edycją, żaden problem, ale dać ten cały przelot na dywanie z A Whole New World jako materiał promocyjny, ja myślę, że to by zaprocentowało, bo animacje Disneya słyną ze swoich piosenek. Czy Król Lew, który no ten początek, Circle of Life, jak usłyszeliśmy na początku w tym zwiastunie, przecież to robiło ciary. Wytnij to z tego zwiastuna i nagle ten zwiastun, nie że przejdzie bez echa, ale jednak zupełnie będzie inaczej. I tu jest dokładnie tak samo. Oglądam ten zwiastun, jest, podoba mi się dużo bardziej niż poprzedni, ale dopiero kiedy uderza ta nuta, kiedy zaczyna być A Whole New World, to zresztą wszystko podbudowuje się w tym zwiastunie pod ten konkretny moment. Wtedy czujesz te największe emocje, więc wydaje mi się, że ponieważ... te animacje stały piosenkami, ponieważ teraz naprawdę wykonania są świetne, no to powinni dalej promować tymi piosenkami filmy, bo tylko by na tym zyskali. A co do Willa Smitha, no to kurde, gość miał karierę muzyczną, wydawał płyty. Jak wychodziło Man in Black, jego Man in Black leciało w każdym radiu po prostu. Nie dało się zmienić stacji, żeby nie słyszeć Here Comes the Man in Black. Po prostu się nie dało, więc naprawdę mieć, jeżeli to kogokolwiek mieć jakiekolwiek wątpliwości, to akurat do Willa, naprawdę gościa, który robił karierę muzyczną.
Po to wzięli do tej roli. Także po to, że w związku z tym, że no jest talentowany wszechstronnie.
Nie słyszałem wcześniej, jak śpiewa Naomi Scott, poza tym kawałkiem, nie słyszałem nikogo innego, ale co do jednej osoby, co której wiedziałem, że będzie mogła śpiewać, to właśnie Will Smith. Proszę cię, więc mi się bardzo podoba i bardzo dobrą rzecz, jaką zrobili. Ten jean w pierwszym zwiastunie nie zadziałał, bo była podbudówka pod niego i było tak mrocznie, jaskinia cudów, wszędzie ciemno, ciemna pustynia, ciemno, bum, niebieski jean znikąd. Myślę, jak to nie pasuje. Tutaj, kiedy pojawia się ten jean, po pierwsze jest to dużo na luźniej wprowadzone, a po drugie, jak potem masz tu całą paletę barw, jak te kolory się wszędzie przewalają w tych ewidentnie scenach muzycznych na przykład, które gdzieś tam widzisz, w których momentach będą to fragmenty muzyczne. I jak te kolory ze wszystkich stron biją, nagle ten jean wygląda, no, pasuje do tego kolorowego świata po prostu, więc wydaje mi się, że kontekst był tu istotny, którego brakowało w tym pierwszym zwiastunie.
Ja myślę, że Will Smith będzie niestety skazany na krytykę za to, że nie jest Robinem Williamsem. I myślę, że kurczę, trzeba jednak jak najbardziej odchodzić od takiego postrzegania tego filmu. No wydaje mi się, że od początku mówię, że to była dobra decyzja, że wzięto aktora, który nijak nie przypomina w żaden sposób Robina Williamsa, poza tym, że też może uchodzić za komika, nie? Ale no Will Smith się udzielał tu i tam i jest na tyle charakterystycznym aktorem, na tyle charakterystyczną w ogóle osobowością, że trudno, wydaje mi się, że niesprawiedliwie jest go oceniać z punktu widzenia poprzedniego występu, nie? Niech spróbuje własnej interpretacji i wydaje mi się, że w takim tonie, w tym filmie robionym przez Guy Ritchie, gdzie myślę, że pewnie będzie sporo stylu tego reżysera, w filmie, gdzie faktycznie trzeba będzie dać nowe aranżacje wielu utworom, to się może sprawdzić, nie? To jest jedna rzecz, a druga rzecz, którą chcę was jeszcze zapytać, to jak ogólnie wam się podoba estetyka cała, bo też sporo osób ma wątpliwości odnośnie tego, że ten film wygląda trochę inaczej niż na przykład Piękna i Bestia, nie? Jak te takie, czy jak Kopciuszek, jak te takie adaptacje, które do tej pory wychodziły, które były takie, miały ten taki specyficzny, baśniowy styl. Tutaj też, jakby trudno powiedzieć, żeby ten film był urealnioną wersją Aladyna. Nie, ale trochę jest. To znaczy, ja mam takie wrażenie, że są te wszystkie takie bardzo kolorowe kostiumy, takie z masą szczegółów i tak dalej. One wyglądają jakby, jak nie wiem, jak ze sztuk teatralnych po prostu. No to nie jest coś, co ktokolwiek by nosił tak naprawdę, nie? Pod tym względem. Film, no właśnie, mamy sporo kolorów, sporo jakichś tam... To wszystko wygląda bardzo barwnie, ale z drugiej strony wygląda tak bardzo... Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ten film wygląda na taki bardzo mocno oświetlony. Wygląda tak bardzo, no nie wiem. Widziałem.
Bollywoodzko
to jest. Bollywoodzko
bardzo.
Widziałem porównanie. Bollywoodzko to jest dobre porównanie. Też widziałem właśnie zarzuty w ten sposób, że to wygląda jak Bollywood widziany oczami Amerykanów. Z czym nie do końca się zgadza. Chodzi mi o to, że wydaje mi się, że oni po prostu podobne podejście mieli. Że dajmy aktorom. To jest taki realizm, tylko bazowany na takim bardzo baśniowej wersji realizmu, gdzie właśnie są te kostiumy, są te piosenki, ale jednocześnie nie jest to ukryte pod warstwą, wiesz, color gradingu, pod warstwą efektów specjalnych CGI, to wszystko wygląda jakoś tak bardzo teatralnie dla mnie, nie? Jak sztuka teatralna, którą ktoś po prostu od razu przełożył, teatr telewizji powiedzmy, chociaż to nie jest oczywiście brzmi trochę pejoratywnie, ale mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi, nie? Wygląda trochę inaczej pod tym względem i to jest ciekawy wybór na pewno. I trochę ryzykowny, ale jeśli robi to Guy Ritchie, który sam z siebie ma bardzo ciekawy styl, to może pasować. No i sam zwiastun się zaczyna sceną ucieczki po targu, czymś co powinno być w ogóle na samym początku od razu, nie? No bo co się bardziej kojarzy z Guy Ritchie, jak nie scenę, gdzie złodziejaszek ucieka przed goniącymi go ludźmi.
Jeszcze by nie dopowiadał w jakiejś retrospekcji komuś, nie? Jak uciekał po tym targu,
Ja myślę, że te cięcia będą jednak, nie? Że nie pokazują na tego w trailerach, no bo też ciężko to pokazać, ale wydaje mi się, że no jak masz film Guy Ritchie,
musi gdzieś tam być.
Nie wiesz Guy Ritchie'ego, żeby nie robił swojego filmu w swoim stylu, nie? Ale okej, co myślisz o tej estetyce właśnie? O tym, że ten film wygląda trochę właśnie tak, nie wiem, no tak bollywoodzko powiedzmy.
No i bardzo dobrze. Znaczy, wydaje mi się, że super, jeśli te filmy będą mieć jednak takie swoje oryginalne stylistyki. No właśnie, zarówno Kopciuszek, jak i Piękna i Bestia to były, powiedziałabym, te takie takie baśniowe, takie bardzo takie, wiecie, książęce filmy, znaczy te zamki,
wydaje
ten
taki spodziewali, że tak samo, ale też mnie nie
było. No właśnie, Aladdin wydaje mi się, że to jest taki trochę powrót do samych korzeni, no bo jak mamy baśnie typu Kopciuszek czy Piękna i Bestia, no to to są te historie takie europejskie, tak? Właśnie wywiązane się tam z Francji, czy z Niemiec, czy jakby terenów tamtejszych. No Aladdin jest legendą, do którą przyznają się i Chińczycy, i Bliski Wschód. I wydaje mi się, że czerpanie z tych stylistyk jest takim, no czymś totalnie naturalnym. I że właśnie ja widząc te sekwencje taneczne, sekwencje musicalowe, no to widzę tam bardzo dużo jakiegoś takiego właśnie trochę inspirowania się tym Bollywoodem, gdzie mamy taki trochę ten oddaloną kamerę, te tańczące postacie, te kolorowe suknie, które się tam kręcą i to wygląda fenomenalnie. To był też fragment tego ujęcia, gdzie wchodzi parada z Aladynem, tam jak będą śpiewać Prince Ali. No to to jest, no to jest taka kwintesencja czegoś, czego właśnie można by się spodziewać w takim trochę innym tym kinie. Właśnie, no ze stylistyki teatralnej też na pewno jest tam dużo. I super, właśnie ja bym chciała, żeby Disney robił te filmy w trochę różnych stylach i historia Aladyna nie pasuje moim zdaniem do tego, żeby wcisnąć ją, nie wiem, w te ramy, w których była Piękna i Bestia. No bo to jest trochę inny klimat opowieści, tak? No sama animacja, jakby głównym bohaterem był Aladyn, tak? A nie księżniczka. No i właśnie to była taka historia, taka łotrzykowska z takim, wiesz, tu włamujemy się do jaskini, tu był w więzieniu, tu uciekał po targu i tak dalej. Więc właśnie zróbmy coś nowego, pokażmy coś nowego i ja tam jestem dobrej myśli.
Chciałbym zauważyć, że Aladdin będzie też pierwszym takim prawdziwym, można powiedzieć, przynajmniej mogę to po trailerach wnioskować, musicalem, bo jeżeli pomyślę nawet o Pięknej Bestii, gdzie było sporo kawałków muzycznych, to jedyna taka, w cudzysłowie, musicalowa scena, jaka mi przychodzi do głowy, to jest właściwie początek, jak Bella śpiewa idąc po targu.
No nie, Be Your Guest.
I wtedy, nie, dlatego, że w momencie, kiedy masz jednak, inaczej to odbieram, kiedy masz CGI, ciężkie, a inaczej, kiedy masz jednak tańczących aktorów w kostiumach i tak dalej. Jeżeli popatrzysz na to w przypadku Pięknej Bestii, to właśnie masz ten motyw z, no, cała masa tych kawałków jest właśnie z CGI, z całą zestawą, która śpiewa i wtedy masz to, wygląda jak bardziej teledysk jakoś wyreżyserowany niż bezpośrednio prawdziwy ten duch musicalowy. Mm-hmm. A pod tym względem mówię, tylko ta pierwsza scena, gdzie masz tych ludzi na targu, którzy, ale też jest bardziej, no dobra, jakoś tam wiąże się z tym, natomiast to nie jest ten musical taki estradowy, taki sceniczny. I w Aladynie to jest pierwszy z tych filmów właśnie, który ma ten element, bo no mówię, o tyle w Pięknej Bestii już były piosenki, w Księdze Dżungli czy w Kopciuszku w ogóle nie było, bo tam ktoś sobie nucił coś gdzieś w którymś momencie. Nie, natomiast tutaj mam wrażenie, że naprawdę idą w tą stronę. Widzimy te fragmenty, gdzie dosłownie takie właśnie te bollywoodzkie, gdzie mamy Jasminę tańczącą z całym dworem, powiedzmy, za nią. Czy ta parada, kiedy Will Smith wjeżdża na strusiach, czy coś w tym momencie. Mm. No, zdajesz sobie sprawę, że to są właśnie te cechy musicalu, kiedy musisz na to brać z przymrużeniem oka trochę patrzeć. Jak mój jeden profesor mówił, że musicale to jest trochę ta sama bita śmietanka jakby na tego wszystkiego i to nie jest coś, na co możesz patrzeć, że to się naprawdę jakby dzieje w narracji filmu. I mam wrażenie, że tu będzie, bo właśnie, różnica jest taka, że w Pięknej Bestii za każdym razem, kiedy pojawiały się też elementy muzyczne, oczywiście Beauty and the Beast, no to sobie wyobrażasz, że ta dwójka tańczy i ktoś im śpiewa do tego, jakby to jest wpisane. No, te prawdziwe musicale jednak mają zupełnie inną aranżację i wydaje mi się, że Aladdin w tą stronę idzie i dlatego nie dałoby się inaczej tego zrobić niż tak, jak to jest pokazane w tym zwiastunie.
No, to znaczy, wydaje mi się, że w związku z tą całą estetyką film może wyjść ciekawie i fajnie, że się wyróżnia, ale jestem pewien, że film będzie miał problemy w USA ogólnie, jeśli chodzi wizerunkowe. I tak, mimo wszystko, że może nie zostać przyjęty najlepiej, bo to ponownie, to jest dosyć ryzykowne czerpanie inspiracji właśnie ze wschodu, z Bollywood i tak dalej, bo wiecie, że to od razu się rozpocznie dyskusja o cultural appropriation i tego typu rzeczach, bo mimo tego, że oczywiście obsada jest no, niebiała, powiedzmy, w większości.
No ale wiesz, już były głosy typu, że dopisali białą postać, bo dopisano dwie postaci generalnie, do których nie było wcześniej ani w musicalu, ani w tej wersji animowanej. No jedna to jest taka pokojowa Jasmine, no, która jakby jest aktorką niebiałą, więc tu problemu nie było. No i jest aktor Billy Magnussen, który gra jakiegoś innego zalotnika Jasmine, jakiegoś księcia. No i oczywiście, dlaczego Biały Książę, no nie? No bo skoro to się dzieje gdzieś, nie wiem, na terenach dalekiego czy bliskiego wschodu, już obojętne, no to książę jakiegoś, nie wiem, ościennego państwa, no dlaczego biały? No i nie wiadomo, tak jakby nawet nie jest to postać, którą pokazali w trailerach, więc podejrzewam, że jego udział będzie gdzieś tam minimalny, plus no jest to aktor musicalowy, który świetnie śpiewa, który był no, choćby w Into the Woods, miał kapitalną rolę śpiewaną, oczywiście ma background broadwayowski, więc mam nadzieję, że dadzą mu coś do zaśpiewania i dlatego tam jest, no ale tak czy siak to będzie raczej mała rulka, ale już był backlash.
To czy mi się wydaje, czy w jeszcze oryginalnych, jak przejdziemy do baśni Tysiąca Jednej Nocy, jeżeli popatrzymy na tamte pochodzenia Aladyna chociażby, no to idea taka, że właśnie Jasmina miała być tą pięknością, do której zalotnicy z całego świata się zjeżdżali, żeby prosić o jej rękę. Więc jeżeli jej adoratorzy będą kompletnie różni, jeżeli obsadzisz jako jednego Azjatę, nie wiem, właśnie białego, to według mnie to jakby jeszcze bardziej podkreśli ideę tego, że właśnie zalotnicy są dosłownie z całego świata, z każdej kultury, bo
no to chodziło, no.
Tak miało być z Jasminą, to jakby to była ta idea, że ona miała znaleźć męża i po prostu wszyscy chcieli poślubić Jasminę.
No, ale wydaje mi się, że i tak, wiesz, dyskusje będą toczyć, ale na pewno nie będzie pomagać filmowi. Wydaje mi się, że Disney może sobie odrobić tutaj na właśnie rynkach wschodnich, gdzie takimi rzeczami się raczej nie będą przejmować, nie? To jest zazwyczaj dyskusja się toczy na zachodzie, bo pomijając kwestię tego, że ludzie lubią się oburzać o różne rzeczy, no też wiadomo, że to na zachodzie ludzie się czują z tym troszkę nieswoje czasami, nie? Kiedy mają wrażenie, że ta silniejsza kultura, w tym wypadku amerykańska, bardziej powszechna, bierze sobie coś z tej mniej dominującej kultury i używa to na jakąś tam swoją modłę. Tak samo było przy Wyspie Psów na przykład Wes Andersona, gdzie po chodzie Anderson bym nigdy nie myślał, że wiesz, że on to robi z złej woli czy coś takiego, ale ma sobie się czuwanie swoje po prostu, że wykorzystuje w jakiś sposób język innego kina na swoje potrzeby i tak samo tutaj może być. To też może nie wynikać ze złej woli, ale w zasadzie z tego, że dziwnie się ludzie oglądają, wiesz, oglądając amerykański film robiony przez brytyjskiego reżysera, udający coś ze wschodu, nie? Wydaje mi się, że w tym tutaj może być trochę problem i nawiązanie do tego, co mówiliśmy w poprzednim materiale o Aladynie, że Disney dużo, wydaje mi się, że może pożałować tego, że nie poszedł tą oczywistą drogą i nie zrobił właśnie kolejnego Kopciuszka po prostu, czy Pięknej Bestii, przełożenie jeden do jednego i tyle. Nie chciałbym, żeby tak było, ale wydaje mi się, że będzie ciężko. A jeszcze ta aferka z Willem Smithem, wydaje mi się, i jego niebieską facjatą, która nie została dobrze przyjęta, też swoje zrobi i już jakby ten film na samym starcie będzie miał trudniej. Ale ponownie pewnie film się spodoba dużo bardziej dzięki temu na wschodzie, nie? Gdzie rynek jest oczywiście bardzo tutaj pojemny.
Chyba, że promują go Whole New World w teledysku odpowiednio. Ale ja autentycznie myślę, że wypuszczenie tego, bo to jest uderzanie z kolei w sentyment właśnie zachodni. To jest ta amerykańska piosenka, to jest tutaj, więc wydaje mi się, że jeżeli w tą stronę pójdą i jeszcze bardziej podkręcą tą, no też nostalgię, że siedzisz, myślę, kurde, Will Smith zmieniony tutaj, to i nagle to słyszę, no okej, idę do kina.
Z kolei właśnie ta stylistyka teatralna, no to bardzo pasuje właśnie też do Disneya, na który większość swoich musicali przerabia potem na wersje sceniczne, na które potem przez długie dekady ludzie chodzą i jakby nie ma momentu, kiedy to się nie sprzedaje, kiedy to się nie cieszy popularnością, więc wydaje mi się, że no ci wszyscy ludzie też ruszą do kin i jednak to jest Disney, to jest jedna z tych animacji, tak, z tego renesansu Disneya, więc no jakby nie wydaje mi się, żeby tu miała być jakaś porażka.
Alicja w Krainie Czarów zarobiła miliard, to Aladyn z górki.
Ale Alicja w Krainie Czarów to był, wiesz, pewnie, no, wiesz, że nie ma Bertona, który wtedy
jeszcze
był dobrym nazwiskiem, okay. I dajesz mu robić te swoje kolorowe rzeczy i wiadomo, że to się sprzeda. Myślę, że wiesz, to, ale z drugiej strony też prawda jest taka, że Disney sobie może pozwolić nawet na taką wpadkę w roku, bo obok zaraz jest Królew, który nadrobi to pewnie trzy razy. Jest ten Dumbo, który się nie cieszy jakimś wielkim zainteresowaniem, ale ten film też zarobi swoje takie nieduże pieniądze, ale na pewno, nie? Bo to jest też pewnie po prostu taki film, na który trochę rodzin pójdzie i nie będzie żadnej kontrowersji wokół tego.
Myślę, że wydaje mi się, że na Aladyna powinno pójść więcej osób niż na Dumbo,
też
bo Dumbo jest takim zapomnianym trochę tworem, który jak oglądany dziś, on też budzi dużo kontrowersji, no z wielu powodów, nawet no już nie wspominając o tym, że tam jest scena psychodeliczna, tak, która jednak wtedy, kiedy film powstał, była odczytywana trochę inaczej niż teraz, a no te zwiastuny Dumbo, które są tak totalnie nijakie. Nie ma tam piosenki, którą no właśnie... można promować film. No jest ten Tim Burton, w którego to już chyba nikt nie wierzy. No
tak,
i...
ale właśnie to porównamy sobie, nie? Jak, mm-hmm. jak wypadnie film, który... No jasne, Dumbo ma znacznie słabszą markę, powiedzmy, mm-hmm. zainteresowanie. To, to no, trochę mimo wszystko
Dumbo nie było w kulturze od 70 lat.
No, tak, no, to, to na pewno jakby...
No masz Keatona, tak? To jest jakby wszystko... Jedyna osoba, która dzisiaj jakoś w Hollywood miała swój ten renesans niedawny i to jest ten gość, który dzisiaj jest faktycznie mocnym aktorem. Bo Colin Farrell no nie jest.
To nie są.
Colin Farrell i Ava Green no to jest. To są spoko też nazwiska, nie?
Spoko, ale to jednak nie jest, to nie jest już mniej.
Nie, ale chodzi mi o to, że wiesz, że no jasne, jakby to trzeba oddzielić to, że Aladdin jest dużo popularniejszy niż wszystko w kulturze masowej niż Dumbo, ale z drugiej strony będzie fajnie porównać ten film, który się wydaje taki mega bezpieczny, ten Dumbo, no bo bierzemy tego Burtona, co raz już się sprawdził i on tam poniżej jakiegoś tam poziomu nie zejdzie, nakręci tego Dumbo taki, jak powinien być i będzie okej. Okay. Obsada jaka tam była, zwiastuny takie, że ogląda się, zapominasz. Wszystko jest takie play it safe maksymalnie.
Tak.
A oba masz tego Aladdina, który, mówię, będzie miał na pewno takie wizerunkowe problemy, będzie masa dyskusji wokół tego filmu, zresztą już były. Mamy ten zwiastun, który też jest w mieszany sposób przyjmowany, nawet ten drugi, znacznie lepiej niż którykolwiek poprzedni materiał, ale widziałem sporo krytyki pod jego kątem. A pewnie będzie jeszcze więcej kontrowersji, znając życie. No i zobaczymy sobie, jak oba filmy sobie poradzą i czy lepiej będzie dla... Co jest na przemyśle na odnośnie dla Disneya? Czy kombinować jeszcze dalej, czy może jednak trzymać się tej sprawdzonej wersji, nie?
No ale tak jak powiedziałeś, później będzie Królew, który no choćby nie wiem co zarobi, a w listopadzie będzie Frozen 2, który po prostu chyba rozbije bank z
Królew tylko... i Frozen 2 to są filmy, co wiesz, ja myślę, że to będą zarobki poziomie Avengers w tym
momencie. No, myślę, że Królew...
Wszyscy pójdą na
Królew. Może zarobić więcej niż Frozen nawet, szczerze mówiąc. Ale jeśli chodzi jeszcze o Aladdina i Dumbo, wydaje mi się, że Aladdin jednak mocniej wali w nostalgię, nawet pomijając te kulturowe jakby sprawy. No tak jak mówisz, Aladdin był trochę bardziej obecny w kulturze. I były, poza tym, że była animacja, była jakaś tam kreskówka Aladyna.
Były dwa sequele, no w tym jeden nawet dobry.
Sequele to jakby wiele animacji ma, ale jakby Aladyn cały czas jest. No i właśnie piosenki, mało co tak wali w nostalgię jak występy muzyczne. Jak słyszysz znajomą nutę, to jednak od razu gdzieś tam, o, kiedyś to było. To się włącza natychmiast, więc jednak wydaje mi się, że... Właśnie, pomijając stylistykę i tak dalej, to właśnie Aladdin tą nostalgią, wydaje mi się, ugra więcej niż Dumbo.
Ale wiesz, z drugiej strony, każdy kij ma dwa końce, każdy medal ma dwie strony, tak?
I każdy początek ma koniec.
I miecz ma dwa osy i tak dalej. W każdym razie chodzi mi o to, że w związku z tym, że z tym animowanym Aladdinem jest też tak duża nostalgia do tej produkcji konkretnej, nie? I do tych głosów na przykład. Też kto wie, czy to nie odstraszy części ludzi od tego filmowego Aladdina w tym momencie.
No są ludzie, którzy bardzo...
Mówiliśmy już o Robin Williamsie i Will Smithie. O Fresh Prince'ie, który wiesz, ludzie pamiętają tamtą wersję, kochają tamtą wersję, może będą mieli problem z akceptowaniem tej nowej. Ja nie, ale podejrzewam, że
wiele osób może. Mam wrażenie, że też największy problem jest z akceptacją Jafara, to znaczy strasznie wielu osobom potwornie nie podoba się ten Jafar, który ma no, zupełnie inny głos niż, niż miał aktor dubbingującego w kreskówce, no i też inny wizerunek, bo jest dużo młodszy niż ta animowana wersja, co wydaje mi się o tyle sensowne, że jeśli Jafar chce być tutaj właśnie zalotnikiem do ręki Jasminy, no to czuję mniejszy dyskomfort, kiedy Jafar jest jednak młodym, atrakcyjnym gościem niż tym starym pod takim krypnym dziadem.
No, wiesz, nie wiem, Willem Dafoe wziął, nie? Że ale w miarę adekwatnie.
Całym szacunkiem widzieliśmy jedną scenę, jeden dialog Jafara z Aladdinem na pustyni, jak mu coś tłumaczy. Tak, była jego narracja wcześniej słyszana, ale to jest jego głos jakby. Natomiast widzieliśmy jego aparycję w jednym urywku.
I to jeszcze jak udaje miłego gościa.
I to jeszcze jak udaje miłego gościa. Właśnie jak porównasz to do tego, ile pokazano nam, szczególnie Aladyna i Gina w tym trailerze, bo oni dwaj byli tutaj głównymi postaciami, no to jakby nie ma tu żadnej... Już mógłbyś spróbować coś o Aladynie powiedzieć, bo masz jakiś ten jego ten zabawny banter z Ginem. No możesz coś więcej powiedzieć właśnie o tym Ginie i ta jego scena, jak jest sporo szarej strefy między tym, co znaczy mam cię zrobić księciem. I ten cały motyw jakby...
Chcesz, żebym zrobił ci księcia. Tak.
Więc jakby ten cały motyw jest tu poruszony. No a Jafar, co możesz o nim powiedzieć po jednym migawce? Także ja sobie popatrzyłem i tak no nic mi to nie mówi.
No możesz powiedzieć przede wszystkim, że jest inny, a właśnie jest. Jakoś ludzie, którzy chyba, nie wiem, to pokolenie wychowane na tych animacjach, no czyli to nasze pokolenie, jakoś tak strasznie problematycznie przyjmuje jakiekolwiek zmiany. No w przypadku Dumbo takich głosów nie będzie, bo ludzie wychowani na Dumbo już nie żyją, prawda? No. Sorry.
zwykle.
Nie, ale wydaje mi się, że z Jafarem jest tak, że to będzie taki typowy antagonista w filmach Lichego, który jest takim po prostu, wiecie, cwaniakiem i taki, wiecie, slimy guy, a nie typowy villain, który śmieje się głośno. Aczkolwiek też tak może być, wiesz, widzimy tego gościa w trailerze, gdzie udajemy go gościa. Kto wie, czy po godzinach nie staje się tym typowym villainem z kreskówki. Nie wiemy, jakie są możliwości tego aktora na dobrą sprawę i co musiał zaprezentować na castingu, żeby tę rolę dostać, właśnie. Nie? Wydaje mi się, że jeśli... Podejrzewam, że z masy aktorów wybrali tego konkretnego typa do grania tej konkretnej roli, to ja jestem bardziej zaciekawiony tym, dlaczego on, a nie żebym jakoś narzekał.
To nie jest jakiś znany aktor, tak? Który raczej nie nazwiskiem ma nas tu przyciągnąć, więc no ciekawe, co pokaże.
Ja myślę, że w tym departamencie akurat przyda się jakieś zmiany, nie? Bo żeby to pasowało do stylu reżysera też. No, dobra. Czy coś jeszcze nam zostało? Chyba tyle, jeśli chodzi o wszystko, co związane na razie z tym filmem. No zobaczymy, bo wydaje mi się, że wokół tego filmu będzie głośno jeszcze, będzie sporo dyskusji, bo no, za każdym razem, jak robisz coś innego, no to niestety jesteś skazany na tylko więcej kontrowersji. Nie?
A propos tego jeszcze jedna rzecz, bo jak mówisz o tych głosach i znajomych facjatach w jakiś sposób z animacji, teoretycznie mógłbyś to samo powiedzieć o... Może nie o Kopciuszku, bo to też jest trochę już starsza animacja i wiadomo, Kopciuszek przetrwał przez 50 tysięcy różnych reinterpretacji w innych czy mediach, czy innych sposobach opowiadania, ale już na przykład Księga Dżungli jest troszeczkę bliżej.
Nie wiem, czy jest tak troszeczkę bliżej.
Znaczy Księga Dżungli to jest też ten okres wciąż tych mniej znanych animacji Disneya.
No dobra, ale już Piękna i Bestia.
No Piękna i Bestia, tak.
Piękna i Bestia masz lata 90, więc...
I same znane nazwiska. W tym filmie nie zagrał nikt po prostu, który by no najmany.
Więc już jednak z Piękną Bestią mógłbyś się kłócić, że powinno to zadziałać, no ale film rozbił bank.
No nie, no to ja Piękna i Bestia oddała 100% to, co było w filmie, plus dodała także jakieś tam swoje
rzeczy. No dodała pół godziny, żeby
i się czas znakomicie. To był dokładnie ta sama estetyka, co było w filmie.
Wydaje mi się, że dobra, ale jednak, wiesz, nie miałeś tych samych głosów, nie miałeś tych samych wszystkiego tego samego,
ale starali się oddać jak najlepiej.
Wydaje mi się, że starali się być dosyć blisko, jakby dobierając te głosy. No wiadomo, właśnie tych aktorów, którzy teraz są nośnymi nazwiskami, zwłaszcza, że no nie ukrywajmy, większość aktorów, którzy dubbingowali animacje, nie wiem, w latach 90. to nie są osoby, o których byśmy dziś pamiętali, z wyjątkami, no tak jak właśnie Robin Williams. No ale te pobożne postaci, no to byli aktorzy głosowi, czy aktorzy głów też z teatru. No a do Pięknej Bestii wzięli te najbardziej znane nazwiska i też takie, wydaje mi się, no pasujące gdzieś tam.
No i też samych lubianych aktorów, no.
Tak.
Wszyscy lubią
Emmelosa. Lubiani aktorzy, tak.
Wszyscy lubią tego Iwana McGregora czy kogoś, no. To są takie, wydaje mi się, że akurat Piękna i Bestia to był ten taki bezpieczny film bardzo, nie?
Tak, no też...
Cały czas uważam, że Luke Evans robił w miarę swojego Gastona w porównaniu do...
Luke Evans jest fenomenalny.
Wydaje mi się, że był nawet bardziej Gastonem niż ten oryginalny.
Ale to był trochę bardziej jego Gaston, bo jeżeli jeszcze płaczesz na inne postacie, to faktycznie gdzieś tam je byś pisał, ale jednak to nie był... Jak patrzysz na tego Gastona, to myślę, że wzięliby kogoś nawet większego, gabarytami.
Ja myślę, że on to zrozumiał.
Ale wydaje mi się, że on trochę swojego Gastona zrobi. Przy okazji był przez to najlepszym elementem filmu, ale to tak tylko pokazuje, jak może.
Jeszcze jedno, kto będzie Iago w tej nowej wersji?
Alan Tudyk. A Frank Welker będzie podkładał głos Abu i Jaskini Cudów. Okay. Czyli dwa kompletnie różne głosy.
Okay. Nie, byłem ciekaw, bo akurat wiesz, ten Gilbert Gottfried w oryginalnej wersji też jest taki głos, który ciężko podrobić.
Ale widzieliście też scenę, której ja nie pamiętam, że była w oryginale, jak masz bardzo powiększoną papugę, która goni Aladyna w pewnym momencie. Tego nie pamiętam.
No już tam, wiesz, był ten moment, jak ten Jafar przejmuje władzę, no to może wtedy, nie?
Sam staje się super genem i robi z niego...
Okaże się, że Jago jest głównym antagonistą.
Tak, tak naprawdę sterował, jak Mr. Mind był.
Ale podoba mi się wybór właśnie Alana Tudyka, który był dopiero co w Moanie tą kurą i po prostu...
No teraz był...
Potem K2SO, no nie, u Disneya, teraz... Jago to jest kapitalna postać.
Był ten droidem właśnie w Rogue One, teraz był Mr. Nobody w Doom Patrolu, gdzie tutaj ten był Jokerem w zasadzie, miał taki głos. Teraz będzie miał Jokera nawet w tym serialu Harley Quinn na DC Universe, więc ale Tudyk ma sporo głosowej roboty ostatnio, więc niż aktorskiej.
Dobrze.
Ale dobrze. Bardzo. Wszyscy chyba lubimy. No dobra, na tym będziemy kończyć nasze rozważenie na temat zwiastuna i w ogóle wszystkiego związanego z Aladynem. No i co, my na pewno będziemy dalej też poruszać kwestie innych nadchodzących ekranizacji i tego, jak też sobie będą radzić tutaj w tym krajobrazie dzisiejszym wysku budżetowego kina. Okej, był ze mną Oskar Rogowski, Marta Neumann.
Hej.
Ja się nazywam Łukasz Stelmach i do zobaczenia w kolejnych napisach końcowych. Trzymajcie się. Cześć.